Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o deklaracji polsko-izraelskiej i nowelizacji ustawy o IPN, przeprowadzona w ekspresowym tempie, jest przyjmowana różnie przez wiele środowisk. W Izraelu mówi się nawet o kapitulacji wobec Polski. Ponadto o suszy, mimo że dzisiaj pada deszcz i jest chłodno, czy poprawi to sytuację na polach? Skorzystamy z okazji, że dwaj nasi goście zajmują się rolnictwem, to wyjaśnią nam tę sprawę. Również zajmiemy się dzisiaj ustawą o szkolnictwie wyższym, jako że Sejm jutro ma debatować nad przepisami nowej ustawy. Jak zapewnić ochronę i przyszłość uczelniom regionalnym, to najważniejsza sprawa. Ponadto porozmawiamy o Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zarząd nie ma absolutorium, czy zatem będzie musiał rezygnować? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu w Białymstoku przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotr Kusznieruk. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Oraz szef biura posła Andruszkiewicza Marcin Zabudowski.
Witam Pana, witam Państwa.
I przewodniczący zarządu, prezes zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski w studiu w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może zaczniemy od suszy, bo komisje wyruszyły, spisują ewentualne straty. Ostatnio nam się jednak zmieniła pogoda. Czy to cokolwiek zmieni, jeśli chodzi o uprawy rolne? Piotr Kusznieruk.
Uprawy rolne nie wiem, o uprawy ogrodnicze, szczególnie te wczesne.
To pytam o te.
Szczególnie o wczesne to zmieni już, że tak powiem, niewiele. To znaczy sytuacja była taka, że dojrzewanie owoców w postaci czereśni, czy w postaci truskawek, czy w postaci porzeczek nastąpiło w jednym czasie bardzo szybko, co doprowadziło do obniżenia cen skupu, bo że tak powiem, towar się gwałtownie nagromadził, a dalsza susza spowodowała, że kolejne zbiory były coraz słabsze i coraz słabsze.
Owoce były małe, sparzyły się.
Małe sparzyły się, a teraz głębokie opady, na przykład w przypadku truskawek, uruchomią szarą pleśń, która tak naprawdę w przeciągu 2 tygodni wejdzie i myślę, że to już jest sytuacja nieodwołalna, więc w stosunku do tych upraw, którymi jak gdyby się zajmuje, nie da się jak gdyby tych rzeczy naprawić.
W
stosunku do jabłek i w stosunku chyba jeszcze do wiśni, chociaż wiśnie dojrzewają chyba jak obserwuję w jednym tempie.
U mnie już dojrzały.
Czyli w jednym okresie, więc nastąpi kolejne spiętrzenie, podobne do spiętrzenia truskawek czy do spiętrzenia czereśni. Myślę, że na jabłka wpłynie to w jakiś sposób, że po prostu troszeczkę pogorszy się jakość, ale nowoczesne gospodarstwa takie sadownicze mają już uruchomione mechanizmy nawodnienia. Natomiast zdecydowanie niekorzystną rzeczą dla rolników było spiętrzenie zbiorów, zmniejszenie tych zbiorów i w trakcie spiętrzenia bardzo niskie ceny skupu, a wręcz niskie możliwości przetwórcze i brak ludzi do pracy, co powodowało, że niektórzy plantatorzy, być może nie z województwa podlaskiego, bo tutaj te plantacje są małe, ale z centralnej Polski odstąpili od zbierania tych zbiorów i to jest szczególnie przykre.
A jeśli chodzi o zboża, panie Stefanie?
W województwie podlaskim, wiadomo, w województwie typowo rolniczym, gdzie duży odsetek stanowią właśnie użytki zielone, łąki, pastwiska, jest duży problem, bo oczywiście pierwszy pokos został zebrany, tego może nie było za dużo, ale stosunkowo dobry był zbiór. Natomiast tak naprawdę drugi pokos albo został zebrany byle jaki, albo w tej chwili czeka na zbiór i on już nie będzie dobry. Natomiast no, jest szansa jeszcze na trzeci pokos, czwarty. Jeśli będzie wilgoć, będzie woda, to oczywiście będzie tej paszy więcej. Jeśli chodzi o zboża, to zboża tak naprawdę już dochodzą na dzień dzisiejszy. Mówimy o ziminach, mówimy o zbożach jarych. No jest tu ryzyko, że pójdzie zboże w tak zwany odmłot, czyli część będzie już ziarna dojrzała, a część będzie zielonego i to jest problem później ze zbiorem, z dosuszeniem tego wszystkiego. No natomiast jeszcze jest nadzieja, że kukurydza podrośnie, bo na tych lekkich glebach, słabych glebach ona była bardzo i jest bardzo niska, ale mam nadzieję, że jeszcze nie zacznie tak naprawdę się kłosić i tutaj czekamy, że jeszcze tej masy będzie więcej, bo to przecież podstawowa baza paszowa dla bydła, dla krów mlecznych, a tego jest największe zapotrzebowanie na te pasze. No i tutaj chcemy, żeby te komisje szacowały szybko, żeby rolnicy poszkodowani dostali jakąś pomoc, no bo bez tego będzie problem niektórym rolnikom przetrwać. Tutaj bardziej jeszcze oczywiście dotyka ten problem rolników, którzy mają nie tylko produkcję roślinną, ale zwierzęcą, bo to jest baza paszowa, bo przy roślinnej te zbiory będą słabsze, niższe, a tu jeszcze trzeba dodatkowo zabezpieczyć pasze dla zwierząt na kolejne miesiące. A jak widzimy, sytuacja jest trudna w całej Polsce. Wcześniej mieliśmy do czynienia w poprzednich latach z suszą, która dotykała różne części Polski, więc było skąd to pasze przewieźć i tutaj było zaangażowanie też spółdzielni mleczarskich, którzy właśnie wspierali rolników poprzez zapewnienie transportu. Na powrotach ciężarówki przywoziły właśnie bele z sianą kiszonką, z sianem i tu było łatwiej. Dzisiaj te problemy są dosyć duże, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i jeszcze deszcz, który dzisiaj tutaj w Łomży też pada, jeszcze pomoże rolnikom lepiej przetrwać ten rok.
Pana opinia, panie Marcinie.
No moim zdaniem dzisiejsze opady mało zmienią, tak? Ponieważ tutaj zawsze mierzy się opady w stosunku do miesiąca i najlepiej jak one występują regularnie. Jak widać, sytuacja w rolnictwie jest zła. Ze względu na te niskie opady zbiory zbóż będą bardzo niskie. Wpłynie to na pewno na ceny żywności, tak? Ponieważ jak wiadomo, to ma bezpośrednie przełożenie. No, musimy się uzbroić w takim razie w wyższe ceny, tak? Przede wszystkim tutaj żywności. Jak wiadomo, nasze województwo...
Albo w dolary, żeby kupić zboże na rynku światowym.
No to jest właśnie to zagrożenie, tak? Niestety, ale prawdopodobnie będziemy musieli się ratować tym. Gospodarstwa duże będą musiały ratować się zbożem z zewnątrz. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, no bo ponieważ jeszcze jest coś tam do uratowania.
Skrzywił się pan trochę, jak powiedziałem o tym, że ze światowego rynku będziemy musieli więcej zaimportować zboża. No, taka trudna jest sytuacja.
40% droższe niż na rynku wewnętrznym.
Dlatego. I będzie tak wpływało w ten sposób na ceny w kraju.
Dokładnie. To jest jeden z przeważnie importowany towar na międzynarodowych rynkach. Jest o 10% droższy. Zebranie go, dystrybucja w sieci sprzedaży, dostarczenie niestety w sposób znaczący podraża żywność. Myślę, że wzrost niektórych produktów nie będzie na poziomie 100%, tylko raczej 40% i lepiej. Więc no nie jest to...
Trudna sytuacja się nam szykuje.
To jest trudna sytuacja w tym roku, tak, jeśli chodzi o rynek spożywczy.
Także mamy takie przewidywania i trzeba się przygotować na troszeczkę droższą żywność. Będzie to miało wpływ na nasze portfele, bo innej na razie opcji nie widać, chyba że się nam całkowicie zmieni aura i będzie tego deszczu dużo, wolno.
Nie wiem, czy się wszystko da nadrobić. W rynku ogrodniczym wydaje mi się, że nie, dlatego że produkcja mrożonek czy zapasów po prostu w zasadzie już dobiega końca i nie ma z czego to zrobić. Więc tak naprawdę w drugiej połowie roku koncentraty truskawkowe do jogurtów czy do innych rzeczy będziemy importowali z Chin.
Teraz kwestia powołania szybko komisji szacujących straty, bo żeby nie opóźniać znowu zbioru poprzez to, że nie będą oszacowane straty. No my tutaj wystąpiliśmy też jako sejmik województwa ze stanowiskiem, gdzie też prosimy o to rząd, bo tak naprawdę w tej chwili te instytucje wszystkie podlegają bezpośrednio pod rząd, instytucje okołorolnicze, agencje, KOWR, tutaj Ośrodek Doradztwa Rolniczego, żeby jak najszybciej te komisje uruchomić. Też wskazujemy dwie osoby z Departamentu Rolnictwa, które też by miały współpracować z wojewodą, bo bardzo ważne słowa padły w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z ust pana ministra Ardanowskiego, który powiedział, że susza powinna być ponad podziałami politycznymi, wszyscy powinniśmy działać. Oby to tylko znalazło teraz odzwierciedlenie właśnie w tym działaniu bezpośrednim, nie tylko
decyzjach.
W zapowiedziach. Tak jest i w szybkich decyzjach.
Wspomniał pan o sejmiku samorządowym. Panie prezesie, to jak to jest z tym sejmikiem? Zarząd nie ma absolutorium, czy będzie musiał złożyć rezygnację? Jak ten problem zostanie rozstrzygnięty, panie Stefanie?
tak naprawdę w tej chwili jeszcze będziemy czekać na opinię RIO. Tak naprawdę nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla braku absolutorium, o czym już wcześniej mówiliśmy, bo oczywiście opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna, opinia Komisji Rewizyjnej była pozytywna, w związku z tym, że część radnych, no oczywiście część radnych głosowała za nieudzieleniem absolutorium, ale część radnych, tutaj radni z Platformy Obywatelskiej, nie wzięli udziału w głosowaniu.
Koalicja nie udzieliła sobie absolutorium, mając większość.
No tutaj trzeba pytać bezpośrednio radnych, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. Ja oczywiście głosowałem za udzieleniem absolutorium. Część radnych nie wzięło udziału, dlatego ten wynik jest taki, a nie inny. To znaczy nie zmienia faktu, że to jest jednoznaczne. Jak
ale taka
teraz...
była sugestia, panie Stefanie, że będzie reasumpcja ewentualnego głosowania w sprawie absolutorium. Czy no, jeśli tego absolutorium nie uda się, czy braku absolutorium nie uda się, że tak powiem, obalić, czy zarząd będzie musiał podać się do dymisji?
Nie. W związku z tym, że były zapowiedzi niektórych radnych, że oni chcieli wziąć udział w tym głosowaniu, a z jakichś tam przyczyn jednak ostatecznie nie wzięli tego udziału. Też gdzieś tam szukanie problemów technicznych, więc rozmawialiśmy o reasumpcji, jednak statut województwa podlaskiego dopuszcza reasumpcję głosowania w punkcie, kiedy jest dany punkt procedowany. Jeśli punkt został zakończony, takiej możliwości reasumpcji nie było, w związku z tym ponownego głosowania nie było. I
czyli
teraz
trzeba by postawić jasno kropkę. Zarząd nie ma absolutorium.
Tak, zarząd nie ma absolutorium. Jest to jednoznaczne z głosowaniem wniosku, z wnioskiem nad odwołaniem marszałka i całego zarządu. No i teraz oczywiście wszystko w rękach radnych, jeśli
ale
radni
czy to jest obligatoryjne?
Uznają...
Czy może być taka sytuacja, że zarząd nie zostanie odwołany mimo braku absolutorium?
Tak, bo to jest głosowanie właśnie nad odwołaniem. No i tutaj 18 głosów musi być za odwołaniem
czyli
zarządu, żeby taki,
większość.
Tak, żeby taki zarząd został odwołany. Natomiast jeśli radni postanowią inaczej, jest to jednoznaczne z tym, że zarząd nie zostaje odwołany, dalej do wyborów, do końca działa i podejmuje decyzję.
Panie Piotrze, komentarz.
Dla mnie sytuacja jest jak gdyby kompletnie nielogiczna. To, co przedstawił pan prezes, jest oczywiście zgodne ze statutem, ale sytuacja, w której zarząd województwa nie dostaje absolutorium i dalej rządzi, no wygląda, że tak powiem, w normalnych realiach nienormalnie. W spółce z akcyjną czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w takiej sytuacji mandat prezesa zarządu wygasa.
No ale tu mamy do czynienia
z nieprecyzyjnym prawem. Panie przewodniczący, proszę spojrzeć na prezydentów. Prawem. Na prezydentów, którzy mają od 3-4 lat nie dostają absolutorium i dalej są prezydentami rządzą.
To znaczy, ale panie prezesie, no mamy do czynienia z sytuacją, która i pan widzi, i ja widzę, i wszyscy widzimy. Jest sytuacją o charakterze wypaczonym. To ja się nie upieram, że mamy sytuacje takie, że są tacy prezydenci i jak gdyby do tego dążą. Tylko tam jest inny tryb wyboru. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś, kto nie dostaje, że tak powiem, skwitowania w zakresie finansowym, nadal odpowiada za finanse w województwie. Wygląda to po prostu niedobrze. I z formalnego punktu widzenia nie wiem, to znaczy nie wiem, co zrobić, już jest za blisko wyborów, natomiast niedobrze świadczy to o ekipie, która po prostu rządzi.
Ale tu jest to, co mówiłem, że to nie jest ze względu na niewykonanie budżetu, czy też na problemy,
to znaczy,
bo opinie mamy, tak, i Komisji Rewizyjnej.
Panie prezesie, sytuacja jest taka, z jakich powodów ktoś nie głosował, a potem państwo na tym głosowaniu, czy po tym głosowaniu kogoś przekonywali, a potem on tłumaczy, że dojechał, czy nie dojechał, to są już jak gdyby inne sprawy. W momencie podejmowania decyzji o głosowaniu, po pierwsze, albo mamy do czynienia z sytuacją, w której sejmik poczuwa się do swojej odpowiedzialności i ludzie, którzy tam funkcjonują, po prostu przyjeżdżają na najważniejsze głosowanie w sprawie.
Albo się ściąga to z tapety, czyli z dnia programu.
Ściąga tapety i nie doprowadza się do takiej sytuacji. Jak już się do takiej sytuacji doprowadziło, to wygląda to po prostu niedobrze.
To postawmy tutaj kropkę. Jeszcze pytanie do pana Marcina. Czy w związku z tym, że mamy tak do czynienia z tak nieprecyzyjnymi przepisami, należałoby ustawy tak pozmieniać, żeby sytuacja była jednoznaczna? Skoro sejmik wybiera zarząd i zarząd nie otrzymuje absolutorium, to automatycznie jest odwoływany. Żeby już nie było całkowicie żadnych niejasności.
Czy kwestia przepisów jest bardzo ważna, natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że rządząca koalicja w sejmiku, czyli koalicja PSL-u i Platformy Obywatelskiej, mniej więcej już od około roku nie potrafi się ze sobą dogadać. Tam są cały czas jakieś perturbacje, cały czas są ludzie odwoływani, powoływani nowi. Na tym cierpi województwo. Na tym cierpią mieszkańcy województwa. Trzeba to powiedzieć
nie
jasno.
Cierpi, tutaj też województwo... nie wprowadzamy słuchaczy.
Województwo podlaskie, jak sami mówią ministrowie, jest na szarym końcu, jest jednym z najgorszych województw co do pozyskiwania środków unijnych czy środków z budżetu państwa. Koalicja, która uzyskała większość w wyborach, nie potrafi się ze sobą dogadać. A tutaj mamy do czynienia między innymi z takimi skutkami, tak? Ktoś nie przyszedł na głosowanie. Teraz tutaj pan Krajewski mówi, że będziemy to głosowanie powoływać jeszcze raz, no bo może się uda ich namówić, żeby przyszli i zagłosowali za. To jest kuriozum, na tym tracą mieszkańcy.
Nie. Tutaj zgodnie właśnie z przepisami musi być postawiony wniosek i ten wniosek będzie procedowany. To wynika z przepisów, nie namawiania nikogo, tylko tutaj też muszę jeszcze powiedzieć, że wykorzystanie środków przyspieszyło ostatnimi czasy. To w ostatnim tygodniu podpisaliśmy na ponad 100 milionów kolejne umowy i te środki są wydatkowane, więc za wcześnie, żeby mówić, że na szarym końcu, czy ostatnio, w tej chwili bardzo zbliżony poziom wykorzystania środków jest w poszczególnych województwach i to się naprawdę bardzo wyrównało w tej chwili. Niektóre województwa przyspieszyły wcześniej, w tej chwili nie podpisują umów, u nas w tej chwili te umowy są podpisywane. Także...
Zostawmy temat na kolejny program. Dokładnie przyjrzymy się tym funduszom europejskim i w jaki sposób to wszystko jest wykorzystywane. Na razie mamy zarząd bez absolutorium, który rządzi. A za chwilę porozmawiamy o deklaracji polsko izraelskiej i nowelizacji ustawy o IPN. Przypomnę, w naszym białostockim studiu przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotr Kusznieruk oraz szef biura posła Adama Andruszkiewicza Marcin Zabudowski, a w studiu w Łomży prezes zarządu wojewódzkiego PSL Stefan Krajewski. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy.
To porozmawiajmy o deklaracji polsko-izraelskiej i nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Błyskawicznie zostało to przeprowadzone. Rząd obwieszcza sukces. Jak czytam, co się dzieje w Izraelu, to tam mówią, że Izrael skapitulował wobec Polski, bo uległ polskiej narracji dziejów. Jak panowie komentują to? Marcin Zabudowski.
Tutaj przede wszystkim trzeba oddać wiele zasług dla premiera Morawieckiego. Wspólna deklaracja premiera Morawieckiego i premiera Netanjahu jest krokiem milowym w tych relacjach polsko-izraelskich, ale również krokiem milowym w polskiej narracji historycznej. W tej deklaracji jasno możemy przeczytać o tym, że to nie Polska odpowiada za Holokaust. Jasno możemy przeczytać o tym, że o antypolskich głosach na świecie. To Izrael potwierdził. Także no, tutaj na szczęście w tak szybki sposób cała sytuacja związana z ustawą o IPN-ie, która była potrzebna i to trzeba jasno powiedzieć, się zakończyła, tak? W tym momencie...
Z punktu widzenia proceduralnego to się błyskawicznie zostało załatwione, ale cała sprawa długo trwała. Sporo straciliśmy, jeśli chodzi o opinię o Polsce na świecie.
Znaczy, z jednej strony można tak mówić, że sporo straciliśmy, natomiast bilans trzeba brać całościowo. I ta deklaracja, która została podpisana, w jasny sposób wskazuje, że wiele zyskaliśmy, tak? Deklaracja, gdy premier Izraela jasno potwierdza, że nie było polskiego Holokaustu, że to nie Polacy odpowiadali za Holokaust, za zagładę narodu żydowskiego. No, tutaj jest sytuacja dla Polski bardzo, bardzo dobra.
Ale te opinie w Izraelu wskazują na to, ja odnoszę takie wrażenie, że no, ludzie, którzy tam mieszkają, ulegli pewnej narracji jeszcze z czasów zaborczych. Bo przypomnijmy, że w XIX wieku, jeśli jakiekolwiek zdarzenia miały miejsce tego rodzaju, jak pogromy żydowskie, to one były pod kontrolą zupełnie obcego mocarstwa, bo Polski nie było wtedy. I to wszystko przenosi się cały czas na naród polski.
Zgadza się. Tutaj jest pełna zgoda. Co do tych głosów, które pojawiają się w Izraelu, trzeba pamiętać, że to są środowiska marginalne. Tam żadne poważne tygodniki opinii, czy żadni poważni komentatorzy nie negują tej ustawy, tak? Wręcz przeciwnie, tej deklaracji, wręcz przeciwnie, oni ją chwalą, podkreślają, że to również jest sukces Izraela, ponieważ ten spór o ustawę o IPN nie został zakończony.
Piotr Kusznieruk.
O, jak ta ustawa była uchwalana, wydawało mi się, że już gorzej być nie może. W związku z tym zastanawiałem się, jaki można racjonalny scenariusz wymyślić, żeby wyjść z tej przykrej sytuacji, którą stworzył sam sobie polski rząd. Sejm i parlament, uchwalając tą ustawę, próbując się tłumaczyć z tego, że nie uczestniczyliśmy w Holokauście. Jak ja nie uczestniczyłem w wojnach krzyżowych, to się nie tłumaczę, że w nich uczestniczyłem. To jest dla mnie sytuacja oczywista. I nie mam po co szukać jakiegokolwiek wsparcia, żeby ktokolwiek mnie popierał, że ja nie uczestniczyłem. Więc deklaracja Izraela w tym zakresie jest deklaracją, która jest po prostu pusta i bezsensowna. Były incydentalne przypadki, nawet jeżeli tych incydentalnych przypadków w czasie II wojny światowej było sporo, to była to nienormalna sytuacja stworzona przez nienormalne warunki wojny i tych obywateli, czy tych Polaków, którzy doprowadzili się haniebnych czynów na społeczności żydowskiej, należałoby po prostu osądzić i ukarać zgodnie z właściwym prawem karnym polskim. Natomiast sytuacja, jeśli chodzi o wychodzenie z tej ustawy, jest kompletną porażką. Tryb, tempo, sposób ustaleń, wychodzące informacje, że negocjacje były prowadzone w siedzibie Mossadu w Wiedniu i mamy do czynienia z polskim systemem prawodawstwa, ustalania prawa i powoływania ustaw, jak również decydowania o tym, świadczy o tym, że zostaliśmy po prostu tą ustawą ubezwłasnowolnieni i pokazaliśmy to całemu światu, że można z nami po prostu tak postępować. W związku z tym inne kraje, próbując wywrzeć na Polsce presję społeczną, będą dokładnie robiły to samo. Ale najpierw nie trzeba było wchodzić do tej samej wody po pas, żeby wpaść po uszy. I tego nie powinien rząd doprowadzić. A to jak wyszedł, po prostu wyszedł stamtąd z podkulonym ogonem i próbuje się z tego zrobić wielkie halo. Nie będzie wielkiego halo, jest po prostu wielki wstyd.
Stefan Krajewski, PSL.
Tak naprawdę dwie kwestie. Znowu jedna to jest kwestia tego, że w momencie wprowadzenia ustawy o IPN, zmiany ustawy, zaczęło się tak naprawdę na całym świecie dużo mówić na temat tego Holokaustu i odkręcanie wszystkiego. My od razu mówiliśmy, że to było zbyt pochopnie podejmowane, nie w tym momencie. Dobrze, że w tej chwili rząd się przyznał do błędu, bo najgorzej jest trwać w tym błędzie. Natomiast kwestia procedowania, no to jest kuriozalne, bez żadnej dyskusji, szybkie głosowanie, pierwsze, drugie czytanie, szybkie podejmowanie, to znowu pokazuje, że no, rząd Prawa i Sprawiedliwości i tutaj Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie po prostu nie mają jakiegoś takiego długodystansowego patrzenia na to wszystko, tylko działają pod wpływem emocji, pod wpływem chwili. I to nie jest dobre, bo to też nie pokazuje nas jako odpowiedzialnego partnera w rozmowach. Tutaj oczywiście dbanie nas wszystkich powinno być o to, by takie słowa nie padały i o tą prawdę historyczną powinniśmy dochodzić, jeżeli jakiekolwiek sytuacje były pojedyncze, to należało wyjaśnić i do dziś to powinno już zostać zakończone. Natomiast dzisiaj tak naprawdę te deklaracje nic nie wnoszą, a pokazują, że jesteśmy niewiarygodnym partnerem, że można na nas wywrzeć każdą tak naprawdę zmianę i to nie jest dobre, bo to pada tak naprawdę na obraz całego państwa polskiego, nie tylko obecnego rządu. Tak to te relacje, przecież dużo mówiliśmy o tym wcześniej, kwestia tego, co powiedzieli przedstawiciele rządu niemieckiego, nie bez przyczyny. Te wszystkie obozy były budowane tutaj w Polsce, bo wiemy, że z jednej strony było tutaj najwięcej Żydów, z drugiej strony byliśmy podbitym państwem, więc łatwiej można było pewne rzeczy tutaj przeprowadzić, zrobić. I dzisiaj no, nie jest to potrzebne całe zamieszanie, tak jak mówiliśmy na początku. Można to było na spokojnie przedyskutować, przecież tutaj sama pani senator, która reprezentuje nasz okręg właśnie tutaj łomżyński, mówiła, że to nie ten moment, nie w takim wydaniu należało to procedować.
Ja bym tutaj się chciał odnieść do tych głosów. Przede wszystkim ustawa nie została zniesiona, została znowelizowana i ta nowela dotyczy tylko kilku fragmentów. A czy nie należało tej ustawy uchwalać? Oczywiście, że należało. Polska musiała mieć instrumenty, które mogły prowadzić do respektowania prawdy historycznej. Prawdy historycznej o tym, że to nie Polacy odpowiadają za Holokaust. I to trzeba jasno powiedzieć. Tutaj panowie wcześniej mówili, że rząd z podkulonym ogonem wycofuje się. Absolutnie nie. Rząd z podniesioną głową dzięki tak istotnej deklaracji podpisanej przez premiera Izraela, to trzeba jasno powiedzieć, ma kolejne argumenty walki z tą wrogą propagandą. Propagandą mówiącą o tym, że Polska odpowiada za Holokaust. To jest oczywiście nieprawdą.
Najważniejsze punkty, które zostały wycofane, to głównie o to się przecież rozstrzygało od samego początku, ta zmiana ustawy, więc proszę nie mówić, że nic tutaj się nie zmieniło, bo najważniejsze punkty tak naprawdę zostały wycofane i to te, które miały być właśnie przełomem w sprawie.
Myślę, że do sprawy będziemy wracali. Na razie mamy za sobą moment uchwalenia nowych przepisów, podpisania deklaracji. Jak to będzie oddziaływało na stosunki polsko-izraelskie, stosunki polsko-amerykańskie i w ogóle sytuację wokół tej sprawy zobaczymy. A za chwilę w naszym programie porozmawiamy o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Jutro ma być procedowana w Sejmie ustawa o szkolnictwie wyższym, tak zwana Konstytucja dla Nauki 2.0, która zmienia sposób funkcjonowania polskich uczelni. Ma likwidować dotychczas obowiązujące przepisy, wprowadzać w jednym akcie to, co będzie obowiązywało szkolnictwo wyższe, ale odbywają się protesty równolegle z procedowaniem tejże ustawy i wielu ludzi ze świata nauki podnosi, że ustawa może zagrozić szkolnictwu regionalnemu, uczelniom w regionach, tych oddalonych od Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, czyli od dużych ośrodków uniwersyteckich. Czy panowie podzielacie te obawy, czy należałoby zmienić tak ustawę i ochronić to szkolnictwo wyższe w regionach?
To znaczy ja chciałem zwrócić uwagę po pierwsze na sam sposób procedowania tej ustawy. Ostatnio nawet pokusiłem się o to, że korzystając, że tak powiem, ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i druków sejmowych, próbowałem te dwie ustawy ze sobą porównać. I niestety w stosunku do pierwotnej ustawy, o której mówimy, ustawa, która będzie głosowana w Sejmie...
Z poprawkami. Było ponad 120 poprawek. Chyba 60 zostało.
Jest zmieniona prawie w 40%. Ale ciekawostką z tego wszystkiego jest to, że to są te procenty najbardziej istotne. To znaczy nie były zmieniane te rzeczy, które są w ustawie, czyli na przykład przepisy końcowe, przepisy przejściowe, jakaś tam struktura uczelni, że uczelnia się składa z wydziałów, jakieś tam organy kontrolne uczelni, że studentom należą się stypendia. Te sprawy takie najbardziej oczywiste nie były dyskutowane. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z ustawą, która jest ciągle ustawą zmieniającą się. Ona nie przeszła żadnego, nazwijmy to, okresu poleżenia trochę, utrzęsienia się w tym zakresie, żeby środowisko się z tym zapoznało i w jakimś ostatnim tempie
Czyli w pana opinii można byłoby ją uchwalić teraz? Powinna mieć ponad rok vacatio legis po to, żeby wszyscy się zapoznali?
Nie, jestem zwolennikiem, żeby nie uchwalać tej ustawy. To jest ustawa konstytutywna dla polskiej nauki i po prostu nie można w takim tempie takiej ilości zmian wprowadzić do dokumentu.
Ale ta ustawa jest bardzo długo procedowana. Było wiele spotkań, było wiele kongresów.
Bo ona na samym...
Kilku tysięcy
Ja powiem w ten sposób, bo na samym początku prawdopodobnie, skoro trzeba było zmienić prawie 40% ustawy, ona miała złe założenie początkowe. Być może nie idziemy w tym kierunku. Może trzeba po prostu było zmienić kierunek. W polskim systemie prawnym, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, te uczelnie nie giną, nie zapadają się, nie są likwidowane. Można sobie dać jeszcze chwilę czasu i doprowadzić do tego, żeby stworzyć dokument dobry. Jeżeli procedowaliśmy dokument, po czym zmieniliśmy 40% tego dokumentu, to uznajemy, że ten dokument już nie jest tym dokumentem, bo on już jest zmieniony w takiej skali. W związku z tym raczej trzeba dążyć do tego, żeby ustawa uzyskała pewien konsensus. Zgadzam się również z tym, że mamy dwa rodzaje uwag. Pierwsza zasadnicza uwaga to rozbudowanie procedur wewnątrz uczelni, które są i tak już rozbudowane, bo system tych polskich uczelni jest troszeczkę takim systemem feudalnym, gdzie rektor może dużo, więc próbowano wprowadzić organ nad rektorem, więc wprowadzono Radę Uczelni. Ale oprócz Rady Uczelni, czyli mamy Radę Uczelni, rektora, senat, dziekanów, rady wydziałów i różne inne tego typu instytucje. Zakres podejmowania decyzji w nauce, szczególnie w nauce, gdzie decyzje powinny zapadać szybko, czy robimy badania naukowe, czy wydajemy pieniądze, czy idziemy w tym kierunku, bo nieraz się ścigamy z innym zachodnim uniwersytetem, powinny zapadać szybko. Tu zostało wszystko bardzo mocno rozmazane i moim zdaniem jest to nieczytelne. A druga sprawa to jest sprawa
Tylko krótko.
To jest sprawa z tym, że faktycznie ona zabiera autonomię regionalnym, dużym ośrodkom akademickim. I nie mam nic przeciwko temu, żeby spróbować ograniczyć działalność wyższych szkół w małych bardzo miejscowościach, ale odbieranie autonomii czy odbieranie wpływów w takich ośrodkach akademickich jak Białystok dla Uniwersytetu, dla Politechniki czy dla Akademii Medycznej uważam po prostu za niestosowne, bo te uczelnie wypracowały swoje miejsce przez 50 lat.
Czy tutaj, tak jak pan wspominał o kierunkach, kierunkiem podstawowym jest poprawa jakości kształcenia na polskich uczelniach, no bo jeśli spojrzymy na te europejskie rankingi, no to faktycznie Polska jest tam naprawdę daleko, daleko. Minister Gowin zapewnia, że dzięki tej ustawie jakość kształcenia będzie się poprawiała. Mam taką nadzieję, natomiast również utożsamiam się z tymi obawami, które dotyczą małych uczelni regionalnych, tak? No bo małych uczelni, no uczelni w mniejszych miastach, takich jak Białystok czy Lublin, no bo ciężko sobie wyobrazić fakt, że Uniwersytet w Białymstoku czy Politechnika przez założenia tej ustawy miałyby ucierpieć i nie wiem, w konsekwencji zmniejszyć swoją działalność, czy ostatecznie upaść, a studenci musieliby wyjeżdżać do, nie wiem, Warszawy czy Krakowa. No tutaj ta obawa jest bardzo, bardzo silna, ponieważ widzimy, jak miasta wojewódzkie rozwijają się dzięki uczelni. I tak obserwujemy bardzo duży odpływ młodych ludzi z miast wojewódzkich, takiego jak na przykład Białystok, do Warszawy, a zmniejszenie zakresu działalności Uniwersytetu czy Politechniki naprawdę dramatycznie wpłynęłoby również na ten fakt, że coraz więcej i więcej tej młodzieży uciekałoby z Białegostoku, a do tego nie można doprowadzić.
Stefan Krajewski.
Ja mam wrażenie, że ciągle mnóstwo zapowiedzi, które nie są realizowane. Konstytucja dla nauki, konstytucja dla biznesu, pakt dla wsi, pakt dla obszarów wiejskich. Ciągle o czymś się mówi, tak naprawdę nic się nie dzieje, mnóstwo zapowiedzi, a tak naprawdę te decyzje powinny zapadać tutaj oddolnie, w regionach i dla nas jest ważne, żeby nasze uczelnie, nie tylko białostockie, ale i uczelnie łomżyńskie, uczelnie suwalskie funkcjonowały i wychodziły na wprost oczekiwania tak naprawdę pracodawców, pracowników. Sytuacja na rynku pracy się zmienia i tu też powinniśmy to dostosowywać. Natomiast opakowanie nowe, nowa nazwa na tak naprawdę problematyczne kwestie, bo oczywiście potrzeby różnych uczelni będą różne, ciągle będzie inna specyfika uczelni w Warszawie, w Krakowie, inna tutaj w Łomży, gdzie mamy do czynienia czy z uczelniami tymi wyższymi, zawodowymi, czy też prywatne uczelnie, które wychodzą na wprost oczekiwania właśnie rynku pracy, potrzebom młodzieży i o tym powinniśmy rozmawiać, żeby dostosować jak najlepiej sytuację na uczelniach do tego, co się dzieje na rynku pracy. Wiemy, że rynek pracy się staje rynkiem pracownika, a jest zapotrzebowanie na dobrze wykształconych pracowników i musimy z tym zdążyć.
Panie tutaj Stefanie, ostatnio byliśmy na takim spotkaniu, gdzie prezentowano raport organizacji OECD, organizacji zajmującej się bilansowaniem, ocenianiem różnych rozwojowych tendencji w gospodarce i tam padło takie bardzo ważne zdanie, które mnie bardzo zastanawia. Wskazano w tym raporcie, że podlascy rolnicy mają coraz gorsze kompetencje. I teraz pytam o związek właśnie owego niskiego poziomu kompetencji podlaskich rolników, a brakiem na przykład, i to jest taka pretensja do środowiska akademickiego, że w naszym regionie nie utworzono żadnego kierunku dydaktycznego, badawczego, związanego z rolnictwem, stricte z rolnictwem, z przetwórstwem rolnym. Wszyscy ci gospodarze, którzy mają duże stada, muszą wyjeżdżać gdzieś poza województwo, żeby zdobyć wyższe wykształcenie, bo w Białymstoku takiej możliwości nie mają.
No tutaj to zależy o jakich wskaźnikach było mówione, natomiast ja się nie zgodzę z tym i to też sygnalizowałem podczas spotkania, bo przecież mamy Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, która kształci stricte rolników ciągle. W związku z tym też przyszły takie były statystyki podawane przez Eurostat, Eurobarometr, że mamy jednych z najlepiej wykształconych młodych rolników, oni wykorzystali szansę i tutaj to widać.
To ja może inny fragment tego raportu czytałem.
To zależy że na jakich po prostu wskaźnikach było. Jeśli bierzemy to całościowo, mamy przecież branżę rolno-spożywczą, rolno-przetwórczą i tutaj przecież i PWSiP w Łomży w tej chwili kształci technologów żywności, ale też są absolwenci SGGW z Warszawy.
To są przygotowani rolnicy. Zarządzania w rolnictwie, o nowoczesnych technologiach.
Ja myślę, że młodzi rolnicy nie mają z tym problemu. To chodzi bardziej o tych rolników, którzy zostali jeszcze z poprzednich czasów. Oni nie mają wykształcenia, nie mają przygotowania. Nie.
To znaczy jest sytuacja jest taka, mój ojciec był absolwentem SGGW tam gdzieś w 57 roku, ja jestem absolwentem technikum ogrodniczego w Dojlidach. Uważam, że faktycznie przez wiele dziesiątków lat w województwie podlaskim nie postarano się o uruchomienie Akademii Rolniczej. I niestety to zacofanie pozostaje, ponieważ nie chodzi o kształcenie na jednym kierunku, tylko chodzi o kształcenie rolników na wielu kierunkach. Od zootechniki, poprzez weterynarię, poprzez agrotechnikę, poprzez ogrodnictwo, poprzez chociażby
kulturę
na wsi. Gospodarkę leśną. I niestety mamy tutaj po prostu zacofanie się w stosunku do innych regionów, bo Olsztyn ma Akademię Rolniczą, Lublin ma Akademię.
Znaczy Olsztyn miał, bo się połączył w uniwersytet.
Ale miał Akademię.
Ale kierunki zostały wszystkie.
Ale kierunki zostały wszystkie. Już nie chodzi o nazwę, chodzi o specyfikę, żeby po prostu występowali naukowcy, którzy pracują dokładnie w tej branży. Nie byli to naukowcy przystosowywani z politechniki, z maszyn i urządzeń rolniczych na przykład. I nie byli to specjaliści z biologii, z uniwersytetu, którzy kształcą. Tylko żeby to byli ludzie, którzy od początku do końca przez wiele lat kształcili się, że tak powiem, w naukach rolniczych. I my czegoś takiego faktycznie nie mamy. Jesteśmy do tyłu.
I to jest ta luka.
I to jest ta luka, tak.
Dziękuję bardzo. Będziemy do tej sprawy również wracali. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotr Kusznieruk oraz szef biura posła Adama Andruszkiewicza Marcin Zabłudowski. To w studiu w Białymstoku, natomiast w studiu w Łomży prezes zarządu wojewódzkiego PSL Stefan Krajewski. Dziękuję za
bardzo.
Spotkanie.
Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.